nieświadomie możemy czyjeś prawa złamać, a większość firm tą odpowiedzialność przerzuca na nas. Na przykład w zagranicznych bankach nie ma już obsługi klienta, wszystko robi się, praktycznie nie ma, wszystko działa automatycznie. Na przykład copywriterzy z dnia na dzień, ilość ich zleceń znacznie spadła, ponieważ czat jest w stanie pisać coraz lepsze artykuły. Zanim roboty będą na tyle dobre, żeby wspinać się po rusztowaniach czy wejść pod nasz zlew, minie jeszcze sporo czasu.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu dosłownie na czynniki pierwsze rozbroimy ChatGPT. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Sprawdzimy, czy ona jest naszym sprzymierzeńcem, czy może zagrożeniem. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Gonetem, pasjonatem sztucznej inteligencji.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Ponad 1 000 000 użytkowników w ciągu zaledwie 5 dni. Dla porównania Netflixowi zajęło to 41 miesięcy, Facebookowi 10, a Instagramowi 2,5 miesiąca. Z kolei zdobycie 100 milionów użytkowników zajęło 2 miesiące, podczas gdy na przykład TikTok dokonał tego w 9. Mówię tu o czacie GPT, narzędziu, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, która teraz już nam towarzyszy na co dzień. Ty uważasz, że to jest nasz sprzymierzeniec, czy raczej zagrożenie? Bo ja gdzieś czytałam, że żeby używać sztucznej inteligencji, trzeba też posługiwać się swoją.
No to bardzo mądrze przeczytałaś, bo myślę, że nasza inteligencja i wrodzony instynkt będzie nam towarzyszył w wielu przypadkach. I szczególnie teraz, gdy maszyny mogą robić już coraz więcej czynności, które kiedyś były przeznaczone tylko dla ludzi. Mogą podejmować decyzje, analizować dane i robić wiele rzeczy kreatywnych, o których nawet jeszcze rok, dwa lata temu nikt nie marzył. Takich jak tworzenie grafik, czy też muzyki, gdzie wydawało się, że te elementy zostaną zastąpione na końcu, a tutaj po roku nagle powstają takie modele, takie systemy, które potrafią komponować muzykę i niesamowite grafiki, które wygrywają konkursy dla ludzi. I czy to jest zagrożenie, czy właśnie szansa, czy zagrożenie, zależy wszystko od kontekstu. Z perspektywy przedsiębiorcy jest to super szansa, bo możemy usprawnić swoje procesy, możemy przyspieszyć pracę, możemy zredukować koszty, dzięki temu, że działamy efektywniej. Pracownicy również mogą działać skuteczniej, no ale z kolei jeśli jesteśmy po drugiej stronie, czyli jesteśmy w takich branżach, które da się mocno zautomatyzować, no to takie optymalizacje wiążą się również z redukcją zatrudnienia, co może być zagrożeniem dla niektórych, więc wszystko zależy od punktu widzenia. Dodatkowo, no, nie wiem, czy będziemy wybiegać w takie różne wersje science fiction, które są proponowane w mediach, ale o tym też trzeba pamiętać, że pewne zagrożenia związane z prywatnością, z takim uzależnianiem od tych narzędzi sztucznej inteligencji też występują.
Mówisz o zawodach, które może sztuczna inteligencja, mówiąc kolokwialnie, wybić. Jakie zawody masz na myśli?
Tak, tych zawodów jest sporo. Wszystko zależy od tego, jaką perspektywę czasową przyjmiemy. Bo już teraz, na dzień dzisiejszy, wiele zawodów musiało przejść mocną metamorfozę. Na przykład copywriterzy z dnia na dzień, ilość ich zleceń znacznie spadła, ponieważ czat jest w stanie pisać coraz lepsze artykuły, coraz lepsze treści. Miałem znajomego, który w agencji właśnie, no, miał po prostu wydawnictwo i po wdrożeniu programów, które pozwalają dziennikarzom tworzyć treści, no niestety zredukował zatrudnienie o 50%, no bo bardzo dużo pracy zostało zautomatyzowane, takie jak pobieranie treści, znajdowanie grafik, formatowanie tej treści. Potem taki dziennikarz musi tylko to przejrzeć, uzupełnić i poprawić. Nie ma już wielu zadań pobocznych, czyli można by powiedzieć, że może skupić się tylko na tej najbardziej kreatywnej pracy, ale z drugiej strony wiele osób jest już w tym procesie niepotrzebnym i trzeba szukać sobie albo poszerzać swoje kompetencje, albo szukać innych możliwości na rynku. Takich zawodów jest bardzo dużo. Tutaj dotarłem do kilku raportów, które mówią, jakie branże są najbardziej zagrożone. No i tutaj faktycznie pracownicy obsługi klienta, powstają chatboty, które realnie pomagają klientom i dzięki temu można ograniczać zespoły, które zajmują się bieżącą obsługą, zautomatyzowane odpowiedzi na maile. Powstają powoli systemy, no już w sumie wiele działa takich systemów, które po prostu pozwalają na rozmowę z konsultantem wirtualnym i on odpowiada na nasze pytania. Działa to różnie, ale cały czas jest usprawniane i dzięki temu nie trzeba mieć 100 konsultantów na słuchawce, tylko być może 50. I takich zawodów jest więcej. Księgowi, prawnicy, programiści, osoby, które właśnie wchodzą w świat programowania, teraz jest już znacznie trudniej, bo wiele rzeczy może być stworzone przez ChatGPT i podobne narzędzia i to zapotrzebowanie również się zmniejsza. Więc tych zawodów jest naprawdę sporo, które przechodzą metamorfozę i im będziemy dalej w historii naszego świata, tym będzie ich więcej. I tutaj jest ciekawostka taka, ponieważ okazuje się, że te teoretycznie najprostsze czynności fizyczne, kopanie rowów, naprawa rurki pod zlewem, będzie najtrudniej właśnie zastąpić tego typu zadania. Spawacze, pracownicy branży budowlanej mogą spać spokojnie, bo zanim roboty będą na tyle dobre, żeby wspinać się po rusztowaniach czy wejść pod nasz zlew, minie jeszcze sporo czasu. Jeśli widzieliście jakieś prezentacje tych najnowszych robotów od właśnie wielu czołowych firm, no to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby mieć takiego prawdziwego robota domowego w domu. Gdy myślę właśnie o jakimś robocie kuchennym, no to ja widzę tutaj takiego prawdziwego robota. Dostajemy na razie tylko takie ułomne narzędzia, bardzo drogie, które troszkę pomagają, ale to jeszcze nie jest to. I robotyka musi nadgonić, żeby faktycznie pewne rzeczy były zastąpione. Kierowcy. Mam kolegę, który na przykład jest kierowcą tira i on mówi, że w tych nowych ciężarówkach, no to praktycznie on tylko wciska gaz, hamulec, ma systemy, które trzymają odległość, nie pozwalają mu zjechać z właściwego pasa, informują mu, jeśli na przykład zmruży oczy, to go wybudzają, żeby był czujny, żeby nie stracił kontroli. Więc tak naprawdę dodanie do tego systemu sztucznej inteligencji, które ma połączenie z mapą i ma dotrzeć do jakiegoś celu, jest tylko kwestią czasu i udoskonalenia. I pewne rzeczy są już możliwe do zrobienia, no ale wiadomo, nikt nie weźmie odpowiedzialności za takie olbrzymie zmiany, na przykład w branży transportowej. No i to wszystko następuje krok po kroku, więc myślę, że warto obserwować, co się dzieje, szczególnie w naszej branży, w której pracujemy, i dostosowywać się do tych zmian. Czasami będzie to kolejne szkolenie, jakaś edukacja, czasami może to być nawet zmiana kariery, jeśli widzimy, że niedługo będziemy zastąpieni przez inne systemy czy mechanizmy. Wielokrotnie się to w historii powtarzało, że ludzie musieli po prostu zmieniać zawód, no bo technologia rozwijała się i na przykład maszynopisarki już nie mogły pisać na maszynach, musiały wykorzystywać komputer. I w ten sposób właśnie wygląda to dzisiaj, z tym wyjątkiem, że dzisiaj ta przemiana jest znacznie szybsza.
Jakiś czas temu miałam rozmowę na moim kanale, między innymi właśnie z kardiochirurgiem, który mówił właśnie, że sztuczna inteligencja bardzo w kardiochirurgii im pomaga. I też ostatnio znalazłam informację, że na przykład obraz, który spłonął 300 lat temu, to był obraz Wygnanie Morysków, tak się nazywał, hiszpańskiego artysty, został zrekonstruowany właśnie przez dwójkę artystów i sztuczną inteligencję, więc nawet w takich tematach kulturalnych jest wykorzystywana jak najbardziej sztuczna inteligencja. A powiedz mi, twoim zdaniem, w jakich obszarach życia ona ma największe znaczenie teraz?
No i tutaj znowu wszystko zależy od tego, jakie to życie. Jeśli ktoś prowadzi biznes, no to znowu będzie skupiał się na tym, żeby zwiększać potencjał swojego biznesu, żeby rosnąć. Jeśli działamy w pracy, to szukamy sposobów, żeby pracować skuteczniej, efektywniej, a być może zrobić mniej przy pomocy sztucznej inteligencji. Myślę, że te mechanizmy dotykają nas z każdej strony. I jeśli chodzi o największe znaczenie, myślę, że najbardziej wykorzystują to media społecznościowe, które znamy, z których korzystamy i niestety nie zawsze jest to w sposób taki, jakbyśmy chcieli. Jeśli na przykład wchodzę na Facebooka i nie mam wyznaczonego celu, nie mam wyznaczonego czasu, jaki chcę tam spędzić, no to po prostu wciąga mnie to zupełnie i czasami zapominam, po co tam wszedłem. I właśnie te mechanizmy, algorytmy są trenowane po to, żebyśmy dostawali jak najlepsze treści, żebyśmy spędzili tam jak najwięcej czasu. No i wiele firm wykorzystuje to właśnie na swoją korzyść i pozyskuje bardzo wiele danych o nas. No i potem, jeśli nie mamy konkretnych procedur, jak sobie radzić z pewną manipulacją, z pewnym systemem, który nas wciąga, no to niestety mamy problem. Jeśli chodzi o te pozytywne strony sztucznej inteligencji, no to tutaj, tak jak mówię, jest wiele ułatwień w takich klasycznych, zwyczajnych czynnościach i będzie tego więcej. Nie będziemy musieli już przechodzić skomplikowanych formularzy, będziemy wiele rzeczy mogli zautomatyzować. Na przykład w zagranicznych bankach nie ma już obsługi klienta, wszystko robi się, praktycznie nie ma, wszystko działa automatycznie, mamy bankomaty, które robią za nas wiele rzeczy i no, te technologie, automatyzacje będą się pojawiać w praktycznie każdym obszarze naszego życia.
To jeszcze chciałabym na koniec podpytać, jak się ChatGPT ma do tego, że na przykład będzie osoba, która chce sobie napisać pracę magisterską albo jakiś artykuł do jakiejś gazety. Jak się mają prawa autorskie?
Jak się mają prawa autorskie? To jest dobre pytanie, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że to, co otrzymuje od sztucznej inteligencji, trzeba po pierwsze zweryfikować, czy to jest poprawne, a po drugie trzeba sprawdzić, czy nie naruszamy czyichś praw, bo często, jeśli mamy płatne systemy, one korzystają z treści z internetu, które są po prostu częściowo wklejane. Jeśli nie wpiszemy odpowiedniego polecenia, żeby system przeredagował te treści w taki sposób, aby były właśnie unikalne, niepowtarzalne, napisane językiem na przykład podobnym do naszego, bo możemy tak zrobić, no to wtedy bardzo często można wejść pod właśnie różnego rodzaju programy antyplagiatowe. Jeśli działamy w edukacji, na uczelniach, no to zdecydowanie trzeba sobie takie teksty zweryfikować ręcznie. Są systemy antyplagiatowe, które mogą to sprawdzić. No i jeśli mamy dostęp do takiego oprogramowania, no to możemy to zrobić. Jeśli nie mamy, no to jest to problem, bo tak naprawdę zdajemy się na przypadek i nieświadomie możemy czyjeś prawa złamać, a większość firm tą odpowiedzialność przerzuca na nas. Czyli tutaj musimy być bardzo uważni, szczególnie jeśli generujemy zdjęcia, bo możemy na przykład wygenerować zdjęcia, które naruszają czyjeś prawa, no i autorzy nie wezmą za to odpowiedzialności, autorzy tych modeli, tylko po prostu przerzucą to na nas. Więc nie ma jakby jedynej drogi na to, jak się zabezpieczyć. Trzeba korzystać z tego z głową i mieć świadomość, że system może skorzystać z właśnie źródeł, które mogą być w jakiś sposób chronione. Nowe systemy, nowe regulacje starają się ograniczać tego typu praktyki, czyli jeśli mamy na przykład narzędzie do generowania grafik, to nie możemy wpisać tam nazwy żyjącego autora. I dzięki temu nie będzie tutaj pozwów o plagiaty, przynajmniej w teorii. Tak samo w przypadku treści. Niektóre firmy deklarują, że trenują, uczą swoje modele tylko na danych, które pochodzą od legalnych źródeł i mają zgody na wykorzystanie tych informacji, ale tylko niektóre. No i tutaj powstaje właśnie cała masa właśnie interpretacji i pracy dla prawników, którzy będą w stanie nadążyć za zmieniającą się technologią.
A czy możesz dać przykłady takich programów antyplagiatowych?
Wiesz co, ja osobiście z nich nie korzystałem. Ja korzystam z programów, które nie korzystałem do nauki, bo tutaj już moją karierę naukową zakończyłem jakiś czas temu. Ja korzystam z programów, które pomagały mi w SEO, czyli w tworzeniu artykułów prasowych na bloga. I na przykład program Neuron Writer w płatnej wersji ma taki system, który sprawdza, czy dana treść została już wykorzystana w internecie, czy nie jest plagiatem. No i tam można sobie skorzystać w konkretnych limitach z tego narzędzia, ale myślę, że w różnych branżach są takie narzędzia, więc można ich poszukać i na pewno znaleźć. Pomoże nam w tym właśnie program ChatGPT czy też Copilot, który ma dostęp do internetu. Wystarczy wpisać, żeby system znalazł nam takie narzędzia, no i dostaniemy szereg możliwości do wyboru.
Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.